studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie. Rozmawiamy o Ukrainie, gdzie zmienił się premier tego kraju. Dymisji premiera Honczaruka towarzyszyły też, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części naszego programu, inne decyzje personalne na szczytach władzy. No ale właśnie, powiedzieliśmy o dymisji Honczaruka, no to trzeba też przejść do sylwetki nowego premiera, bo to jest też niezwykła postać, ciekawa, bez wątpienia, no i porozmawiajmy o nim. Kim jest nowy premier Ukrainy, panie doktorze?
Denys Szmyhal, nowy premier Ukrainy, to podobnie jak Honczaruk, osoba niezbyt znana opinii publicznej.
Również dlatego młody, stosunkowo
młody,
jako polityka.
Tak, wprawdzie przeszedł z funkcji wicepremiera, tak, rzeczywiście był wicepremierem w rządzie Oleksija Honczaruka, ale zaledwie przez miesiąc był tym wicepremierem. Wcześniej znany był raczej z polityki regionalnej, z obwodu lwowskiego, z obwodu iwano-frankiwskiego. Podobnie jak jego poprzednik, jest ekonomistą. To jest ważne i chyba ten aspekt był bardzo istotny dla głowy państwa przy wyznaczaniu. Ale był to człowiek, który we Lwowie, w obwodzie lwowskim, zajmował się przede wszystkim biznesem. Troszeczkę parał się polityką, ale to tak można powiedzieć, że z doskoku, dlatego że był asystentem jednego z deputowanych do Rady Najwyższej z partii UDAR, Witalija Kliczki, partii, która weszła w skład potem bloku Petra Poroszenki, trzeba zwrócić uwagę. Sam kandydował w 2014 roku jako tak zwany samowysuwanec, czyli osoba niezależna, która sama zgłasza swoją kandydaturę w wyborach w jednomandatowych okręgach. Nie dostał się do Rady Najwyższej. W rok później związał się z taką małą, regionalną, niezbyt liczącą się partią Kontrola Społeczna, czy też Kontrola Ludowa. Starał się o miejsce radnego w Radzie Obwodu Lwowskiego. Również bez wielkiego sukcesu. Jego kariera polityczna tak naprawdę nabrała tempa w sierpniu ubiegłego roku, kiedy został wyznaczony na gubernatora obwodu iwano-frankiwskiego.
To jeszcze do tego CV nowego premiera należałoby dodać, co także akcentują pewnie w dużej mierze polskie media, że mówi biegle po polsku, ale może co ciekawsze i też jest to wykazywane, że ma za sobą karierę w biznesach, przedsięwzięciach należących do innego oligarchy ukraińskiego, Rinata Achmetowa. No to już jest wielka postać ukraińskiego biznesu, ukraińskiej polityki też de facto. Chociaż on sam mówi, że nigdy z Achmetowem nie rozmawiał, zna go jak większość Ukraińców z telewizji.
Tak, rzeczywiście wydaje się, że może się kłaść cieniem na karierę dalszą obecnego premiera to, że był prezesem należącej do Rinata Achmetowa elektrociepłowni w Bursztynie, w obwodzie iwano-frankiwskim. Sam premier właśnie się wypiera znajomości, twierdzi, że w wyniku otwartego konkursu, że tylko kompetencje jego się liczyły przy obejmowaniu tego stanowiska. Czy opinia publiczna ukraińska przyjmie to za dobrą monetę? Śmiem wątpić. Ale też właśnie wyznaczenie tego, a nie innego polityka na premiera Ukrainy mogłoby też wskazywać na zmianę akcentów w kontaktach z samymi oligarchami ze strony premiera Zełenskiego. Dlatego, że wcześniej był
kojarzony
z Kołomojskim. Tak, Kołomojskim, ale też nie tylko Kołomojskim, także te kontakty z Choroszkowskim, którego właśnie rozpatrywał ponoć jako kandydata na premiera. Ale Rinat Achmetow za czasów Zełenskiego został troszeczkę nie wypchnięty z biznesów, ale troszeczkę zepchnięty na bok. Można interpretować wyznaczenie nowego premiera jako powrót do gry właśnie Rinata Achmetowa też.
I pewnie tych spekulacji i pewnych komentarzy nie da się uniknąć także w dalszej perspektywie. No właśnie także w kontekście tych pewnego konfliktu wcześniejszego związanego właśnie z Kołomojskim, że tutaj ta walka, jeśli chodzi o wpływ oligarchów, to cały czas będzie jednak obecne i chyba tego ukraiński prezydent, premier także już nie unikną. To będzie się tak ścierało.
Wydaje się, że tak, że tutaj nadal będziemy obserwowali, czy czasami będziemy otrzymywali informacje, że w tej walce buldogów pod dywanem coś się dzieje. A też Denys Szmyhal, nowy premier Ukrainy, no nie jest postacią charyzmatyczną. Nie ma też wielkiego doświadczenia politycznego. Nie jest wyjadaczem politycznym. I też chyba decyzja samego prezydenta Zełenskiego, który, można powiedzieć, wyciągnął osobę, która nie ma zaplecza politycznego, bo on nie ma zaplecza politycznego we frakcji Sługa Narodu, jest na rękę samemu prezydentowi, ale czy posłuży skuteczności rządu? Obawiam się, że nie.
Tym bardziej, że te wyzwania, które stoją przed nowym premierem, są ogromne. Zresztą nie ukrywa tego sam prezydent Zełenski. Mówi tak, Ukraińcom potrzebny jest rząd, który dokona niemożliwego. Jakie największe wyzwania właśnie stoją? Bo trochę o nich powiedzieliśmy w kontekście oceny działalności Honczaruka. Ale jego następca?
No to przede wszystkim największym problemem Ukrainy jest trwający konflikt z Rosją. Wprawdzie tutaj obawiam się, że rząd nie będzie miał wielkiego pola do popisu, dlatego że to koordynuje, wydaje się, całkiem z pewnymi sukcesami, można tak powiedzieć, szef biura prezydenta. I tutaj Andrii Jermak chyba tego pola nie odda. Tak, tej działki nie odpuści. Tym bardziej, że tak jak już wspominaliśmy w pierwszej części, ta wymiana jeńców, ona była dobrze przyjęta przez opinię publiczną na Ukrainie. Z drugiej strony, choć niektórzy zarzucają Jermakowi, że jest zbyt ugodowy w stosunku do Rosjan, no ale z drugiej strony tak, zmieniła się trochę retoryka ukraińska, ale jeśli chodzi o kluczowe, strategiczne cele, Ukraina nie zrezygnowała z żadnego i sama opozycja przyznaje, że prezydent Zełenski, a tak naprawdę kierujący polityką zagraniczną Andrii Jermak, nie przekroczyli czerwonej linii w kontaktach z Rosjanami.
No i czego efektem ma być wymiana, do której ma jeszcze dojść w marcu, jak się dowiadujemy, kolejna wymiana jeńców. No a na kwiecień, zdaje się, planowany jest cały czas ten szczyt w formacie normandzkim. Prace nad jego organizacją trwają, no ale też w tych już właściwie, można powiedzieć, pierwszych dniach urzędowania premier Szmyhal naraził się opinii publicznej sprawą związaną z dostarczeniem wody na Krym chociaż.
Tak, tak. Nie było to dobre rozpoczęcie urzędowania.
Tłumaczył się, że tak. Nie chodzi o dostarczenie wody wojsku, ale wszyscy wiedzą, że ludzie na Krymie nie mają właściwie problemów z dostępem do wody i to jest kwestia właśnie wojskowa, to jest kwestia rolnictwa. No i z drugiej strony mamy pewne oskarżenia społeczności Tatarów Krymskich pod adresem nowego premiera. Tam pada słowo nóż w plecy i tak dalej.
Tak, to prawda. Tutaj może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o zapoczątkowało cały problem, zapoczątkowała wypowiedź jednego z deputowanych Rady Najwyższej z partii Sługa Narodu, który powiedział, że Ukraina powinna wznowić dostarczanie wody na Krym. Przypomnijmy, że przed okupacją Krymu aż 85% wody zużywanej na Krymie była dostarczana z tej części kontynentalnej.
Tak jest.
Ale tak jak pan redaktor wspomniał, to, że Ukraina przestała dostarczać, to się nie odbiło na odbiorcach indywidualnych, na gospodarstwach domowych. Zużycie jest takie same, nawet w przemyśle na Krymie wzrosło. Jedyna to taka działka, która ważna jednak, która ucierpiała, to jest olbrzymie tereny były nawadniane na Krymie i były nawadniane właśnie tą wodą z części kontynentalnej. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że na Krymie uprawia się na przykład ryż. A to jest ta sfera rolnictwa, gdzie wymaga bardzo dużo wody. I wracając do tej wypowiedzi deputowanego, on się potem tłumaczył, że to jest tylko jego osobista opinia. Ale zapytany o to nowy premier powiedział, że tak właśnie, że Ukraina powinna dostarczać wodę, dlatego że mieszkają tam Ukraińcy i trzeba być solidarny z Ukraińcami, którzy mieszkają na Krymie, co było bardzo skrytykowane właśnie między innymi przez przedstawiciela szefa Medżlisu Tatarów Krymskich, że jest to niejako wyrok na półmilionową społeczność krymsko-tatarską. Premier się zaczął tłumaczyć, że tak, że on tak powiedział, że potrzebne jest dostarczanie, ale dopiero po deokupacji. Czyli wycofał się tak naprawdę. Nie jest to, jak mówię, dobre otwarcie, jeden z pierwszych wywiadów.
To jest pewna taka rysa na tym wizerunku nowego premiera. No ale bez wątpienia ta sprawa nie będzie jakby kluczowa, no bo tych wyzwań, przede wszystkim związanych z reformami gospodarczymi.
Tak.
To jest to, czego oczekują Ukraińcy, ale także prezydent Wołodymyr Zełenski od nowego
gospodarka,
premiera.
Tak. Myślę, że tutaj polem, gdzie pozwoli prezydent się wykazać, zobaczymy z jakim efektem, to jest właśnie gospodarka. Nie jest przypadkowo, ja zwracałem na to uwagę, że poprzedni premier był ekonomistą i ten też jest ekonomistą. Nawet w tej dwójce, która ponoć była rozpatrywana, czyli ci starzy wyjadacze jak Choroszkowski i Tychipko, to są politycy, którzy właśnie sferą finansów i gospodarki zajmowały
się. Zresztą nie bez kozery stawianie na ekonomistę w tym momencie jest, no choćby także ze względu na negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, które od pieniędzy właśnie z Funduszu Walutowego tak naprawdę też zależy przyszłość ukraińskiej gospodarki pożyczek.
Tak, z całą pewnością bardzo, bardzo dużo zależy od tego, także to też jest jeden z czynników, ale może ja bym wrócił do tego, pan redaktor zwrócił uwagę, że deklaruje nowy premier biegłą znajomość języka polskiego, ale też trzeba powiedzieć, że podkreśla, bardzo dobrze wypowiada się na temat polskich reform, szczególnie w sferze gospodarki i uważa, że właśnie sukces Polski powinien być wzorem do naśladowania dla Ukrainy.
Gospodarka przede wszystkim to jest to, czego wymagają Ukraińcy od nowego premiera. Prezydent Zełenski dodaje do tego, że oczekuje prowadzenia wyważonej polityki fiskalnej, właśnie odważnych decyzji w sprawie reform. Czy nowy premier ma szansę spełnić te oczekiwania, pokładane w nim nadzieje?
No i to jest wielkie pytanie. Tak naprawdę niewiele wiemy o nowym premierze, dlatego że no nie dał się poznać jako wytrawny polityk. On jest w tym świecie polityki, jak już wspominałem, od niedawna, od kilku miesięcy, od sierpnia tak naprawdę, od sierpnia i to na stanowisku odpowiednika polskiego wojewody w sierpniu został. Przez miesiąc był zaledwie wicepremierem. On odpowiadał za ważny resort, który zajmuje się reformą samorządu terytorialnego, czy też reformą terytorialną, szerzej terytorialną reformą, ale też przez ten miesiąc trudno mówić o jego osiągnięciach i trudno oczekiwać. I mamy tutaj wielki znak zapytania, na ile. Na pewno oczekiwania Ukraińców wraz z przyjściem do władzy Zełenskiego były bardzo duże. z całą pewnością, ja byłem przekonany od samego początku, że nie da się spełnić tak rozbujałych i tak różnorodnych, bo to jest jednak różnorodne są te oczekiwania.
No ale zdaje się też, Szmychal nie będzie miał zbyt dużo czasu, czy takiego miękkiego wejścia, bo jednak oczekiwania prezydenta są konkretne. On też swoimi decyzjami personalnymi pokazuje, że ta jego cierpliwość wcale nie jest jakaś duża w stosunku chociażby do Honczaruka. I też te pierwsze słowa Denysa Szmychala, kiedy on mówi, że są wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie natychmiast, nie można dopuścić do kryzysu gospodarczego i budżetowego, to jeszcze w momencie, kiedy on był kandydatem i mówi to w środę podczas posiedzenia, na którym de facto został wybrany jako kandydat na premiera ukraińskiego rządu. Właśnie to też pokazuje, że nie może sobie pozwolić na jakiś okres przejściowy.
Tak, to prawda, tylko jest pytanie zasadnicze. Każda reforma wymaga pewnego czasu na przygotowanie. Jeżeli rzeczywiście nowy premier objął tą funkcję, mając spójną wizję, mając konkretne plany, to może się udać. Ja jednak jestem tutaj sceptyczny bardzo. Obawiam się, że będzie poszukiwanie pewnych działań, które mogą być efektywne, mogą się spodobać, ale czy długofalowe efekty przyniosą, nie wiem.
Tutaj bez wątpienia czas pokaże, no właśnie, czy te decyzje personalne były słuszne, ale jeszcze na koniec chciałbym zapytać, bo to też się pojawiało w naszej rozmowie, ten wątek dotyczący biegłej znajomości języka polskiego, więc co za tym idzie? Chciałem zapytać o te przyszłe relacje polsko-ukraińskie, czy to, że na czele ukraińskiego rządu stanął Lwowianin, młody człowiek, znający biegle język polski, w jakiś sposób będzie rzutowało na relacje polsko-ukraińskie, te jego wypowiedzi dotyczące gospodarki w Polsce i pewnego wzorowania się Ukrainy na Polsce, to jest jedno, ale z jakimi nadziejami my tutaj w Polsce powinniśmy przyjmować tę zmianę na stanowisku premiera ukraińskiego rządu?
Nie, no to są bardzo, bardzo ciepłe słowa pod adresem Polski ze strony nowego premiera. To, że deklaruje biegłą znajomość języka polskiego, to też bardzo dobrze świadczy, czyli świadczy to o tym, że interesuje go jednak kultura, polskie społeczeństwo, polska historia, polska kultura. Można oczekiwać pewnej zrozumienia dla polskiej wrażliwości, ale też miejmy świadomość, że ta sfera polityki zagranicznej, ona w dużej mierze jest domeną biura prezydenta, ale też pamiętajmy, że jednak wraz z dojściem do władzy Zełenskiego, tutaj nastąpił pewna odwilż w naszych relacjach wzajemnych. Ta polityka pamięci, czy też polityka historyczna ukraińska została nieco zmodernizowana, zmieniona. I to, co było przez kilka ostatnich lat największym problemem w naszych relacjach, to jest właśnie inne postrzeganie historii. Tutaj nastąpiła zmiana akcentów i myślę, że tutaj nie będzie zmiany na gorsze wraz z objęciem funkcji premiera przez Denysa Szmychala.
No i jak te decyzje personalne wpłyną także na te relacje polsko-ukraińskie, będziemy o tym oczywiście w Studiu Wschodnim, ale także na antenie Radia Lublin bez wątpienia mówić nie jeden raz. A tymczasem za tę dzisiejszą porcję informacji, ale także pewnej analizy dotyczącej życia politycznego i społecznego na Ukrainie bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król, który audycję zrealizował. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.